zakładając strukturę, proponowaną strukturę konferencji, jest tam taki podpunkt związany z postawami patologicznymi. To znaczy, że troszcząc się o ubogich, też możemy wpaść w pewne pułapki. I teraz pytanie jest, jakie to mogą być pułapki w trosce o ubogich? No, ale ostatecznie tak jest, że w każdym dobru, każde dobro można przekształcić w zło. I zły będzie tak robił, szatan będzie tak robił, żeby nawet te nasze najlepsze intencje no, gdzieś tak przeformułować, żeby skazić to ostatecznie. I nawet coś takiego, jak dobro, troska o ubogich, może zostać skażona. No i teraz zastanówmy się, jakiego typu skażenia mogą wdać się w tej troszce o ubogich. No, jedną z takich najbardziej chyba oczywistych dla nas, i sam Pan Jezus też, i samo Pismo Święte mówi, żebyśmy byli uważni na to, to samo zadowolenie z dzielenia się z ubogimi, prawda? Kiedy my coś dajemy, mówimy, no tak, teraz to już jest dobrze, coś dobrego zrobiłem, prawda? I ostatecznie, zobaczmy, jak też może być pojawić się pycha w nas. Fizycznie, materialnie można powiedzieć, zrobiliśmy dobry czyn, a duchowo jesteśmy gorsi niż przed tym czynem. I proszę zobaczyć, jak mówiliśmy na samym początku, że istnieje różnica pomiędzy tym podejściem chrześcijańskim a światowym, na przykład filantropią, no to wielu osób, którzy przekazały całe fortuny, miliony, patrzmy na te fundacje, na przykład Billa Gatesa, na przykład. Ja nie mówię, że on musi tkwić w pysze. Nie, ale jest gigantyczna pokusa. To ja ratuję ten świat. Ja milionom osobom pomagam ostatecznie, przekazując setki milionów dolarów na pomoc. A my mamy tutaj mówić, że sługą nieużytecznym jestem. Sługą nieużytecznym. Ja zrobiłem tylko to, co do mnie należało. Skoro Pan Bóg daje mi pieniądze, na przykład te pieniądze, to daje mi po coś, po to, żebym się dzielił. Dla mnie, do mnie przemawia taki obraz takiego kanału transmisyjnego, takiego pasa transmisyjnego. Co mi Pan Bóg daje, to nie po to, żebym ja rósł w to wszystko, tylko żebym starał się przekazywać dalej. Nie o to chodzi, że wszystko, no bo tak nie jest, ale część tego przekazywał. Sługą nieużytecznym jestem, ja to dostałem. Swoje talenty, pieniądze, zdrowie, różnego typu rzeczy, które mogę przekazać innym. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. No, to też jest prawda, jak daję komuś, to od razu jakby oczekuję. No, w tej wdzięczności oczekuję. A niby dlaczego oczekuję tej wdzięczności? Pan Jezus dawał i co go spotkało? Można powiedzieć, sama niewdzięczność. I my powinniśmy być na to też gotowi. I dawać nie po to, żebyśmy zwrócili to nam. Ja daję jakąś kwotę, a później odzyskuję to, można powiedzieć, przekształcone we wdzięczność. No ale jest coś takiego w człowieku. I ja widzę sam to sobie. No, jakiś taki, jestem jakiś taki struty trochę, jak ktoś tak niewdzięcznie, a ja tyle czasu poświęciłem na to i takie środki. No jest coś takiego człowieku i przed tym się trzeba się bronić. Myślę, że to wszyscy znamy, no ale właśnie ta przestroga Chrystusa, a z drugiej strony wolność, że skoro sam Chrystus nie spotkał się z wdzięcznością i ja się nie spotkam, to jestem blisko Niego. To naprawdę Go wtedy naśladuję, tylko muszę to przyjąć. A nie być niezadowolony z tego, że nie mam tej wdzięczności, nie otrzymałem tej wdzięczności. Inna taka pokusa. No to tak naprawdę dlaczego ja mam pomagać? Też mi jest źle. Też mam mało ostatecznie. Ile jest? Ja mam rodzinę na utrzymaniu. No dobrze, no 10 zł to mogę dać, ale dlaczego miałbym dawać więcej innym? A czasami trzeba dawać, że tyle się nie mieści. I przecież apostołowie też byli w tej sytuacji. A Pan Jezu, kiedy mieli tysiące osób, które czekały, prawda, wydajcie im jeść. Wydajcie im jeść. Oczywiście to później rozumiemy też w sensie duchowym, że chodziło o Eucharystię, ale w tamtym przypadku konkretnie chodziło o jedzenie. Znaczy, że z Chrystusem mogę, powinienem wziąć większy jakby wysiłek niż tylko racjonalnie mi się wydaje tutaj. Znaczy, jak będę racjonalnie kalkulował, to faktycznie dam tą złotówkę. No bo na więcej mi coś dam, no, żebym się dobrze czuł. No, to złotówkę dam i już obowiązek swój wypełniłem. No ale tu okazuje się, że można, apostołowie mogli wykarmić kilka tysięcy osób, a ja pewnie mogę znacznie więcej niż to tylko z moich takich chłodnych kalkulacji, ile ja mogę. Bo ja mogę faktycznie mało, ale apostołowie byli z Chrystusem i mogli więcej. Więcej niż się spodziewali. Wystarczyło tych parę chlebów i parę rybek. I w moim przypadku być może też wystarczy parę rybek i chlebów. I to nie chodzi tylko o pieniądze, a może czasami najmniej pieniądze. Przecież spotykamy ludzi, którzy czasu na przykład naszego potrzebują. I tego też ściubimy, ten czas, nie, bo ja już pędzę, już muszę coś tam zrobić. A czasami nie trzeba tych pieniędzy, trzeba się zatrzymać i spotkać z człowiekiem, porozmawiać z nim. Może tego najbardziej otrzebuje. To jest, on jest ubogi w relacje na przykład, w ubogi w nadzieję. A jeżeli nam daje Chrystus siebie, daje nam też nadzieję, daje nam miłość, to dawajmy tą nadzieję, dajmy swój czas. Ale jak widzimy ojców i teraz pytanie, czy oni są bogaci? No, niektórzy jeżdżą tymi swoimi limuzynami, pięknymi, wspaniałymi samochodami, wille, ale tak naprawdę jak zobaczyć, czy to jest bogaty ojciec, to pytanie jest, a ile czasu ze swoim synem, córką spędził? To jest bogactwo. Czy było go stać, czy miał tyle czasu, żeby spędzić go ze swoimi dziećmi? Bo może mieć wszystko, a nie miał czasu na swoich najbliższych. Był bardzo biednym człowiekiem zatem. Inna jeszcze pokusa to zbawienie świata. Jak tam mówi, było jedna z jednej strony, że nic nie dam, bo ja jest, że nie mam, to że z drugiej strony, że zbawię zaraz świat. Da? Na przykład, jak ja byłem na studiach z polityki społecznej, to pamiętam, jak pani profesor nam mówiła coś takiego, że kwoty wydawane w Stanach Zjednoczonych na perfumy, gdyby je przeznaczyć na dostęp do wody pitnej, to nie byłoby ani jednego człowieka na ziemi, który by cierpiał z powodu braku wody. Tak? No tak, to robi wrażenie, prawda? Że wydawanie na perfumy, a gdyby oni nie wydawali, to wszyscy mieliby wodę. Ale gdyby oni nie wydawali, oni. Znowu oni, a przecież to ja mam. To ja mam być miłosierny wobec ubogich. Prawda? Już takie jakieś abstrakcyjne stwierdzenia, jacyś oni, jacyś Amerykanie, którzy z tych perfum używają, jakby nie wydawali na te perfumy, a na inne wszystkie tysiące, jakby nie ma tutaj porównania. To można byłoby. Ale ja nie mam abstrakcyjnego człowieka przed sobą, gdzieś tam, który cierpi wodę. Ja mam tutaj. Tutaj mam osoby, które potrzebują pomocy. Nie to chodzi, żebyśmy nie myśleli o innych, ale popadamy w abstrakcję, zbawiamy świat, zbawiamy ludzkość, a nie człowieka, a nie pomagamy konkretnemu człowiekowi. No i to właśnie proponował marksizm. To jest zbawienie ludzkości. Rozwiążmy kwestię ubóstwa raz na zawsze, przemianami strukturalnymi. Abstrakcyjną ludzkość wyzwólmy z biedy. A jeżeli nie chcą tego po dobroci, no to trochę im pomożemy. Tak to w praktyce wyglądało. Prawda? Wzniosłe, można powiedzieć, intencje, a które przekształciły się w największe chyba barbarzyństwo, jeszcze większe niż nazizm. Tak? Dziesiątki bilionów osób, które zostały zgładzone z rąk komunistów. Idea była piękna i szczytna, ale znowu to gdzieś abstrakcyjny człowiek. Świętą Teresę z Kalkuty tam zapytano, co można zmienić w świecie. No, powiedziała, mogę zmienić siebie, a Pan siebie, prawda? Możemy zmienić tyle, możemy zmienić. To jest bardzo dużo. Zmieńmy siebie i swoją postawę do tych osób, które które są obok nas. To też, też Pan Jezus mówi bardzo ciekawe, stwierdza, że kiedy niektórzy są zgorszeni, Judasz jest zgorszony, prawda, że coś zrobiono z tymi wonnościami, mówi, zostawcie ją, bo ubogich zawsze macie u siebie. No? Będzie. Odkąd jest grzech pierworodny, my nie zniwelujemy, nie rozwiążemy raz na zawsze kwestii biedy. To zrobi Chrystus na końcu świata. Wszedł w grzech pierworodny i tylko On ma taką moc. Żaden mesjanizm polityczny, to znaczy, że żaden ustrój, ani socjalistyczny, komunistyczny, ani kapitalizm w najlepszej wersji nie rozwiąże kwestii biedy ostatecznie. To jest nierozwiązywalne, bo taka jest struktura świata, można powiedzieć, po wejściu grzechu. Ale tutaj ta sentencja, krótki urywek tego zdania, bo ubogich zawsze macie u siebie, u siebie. Jak my myślimy o ubogich, to gdzieś tam nasze umysły krążą, gdzieś tam jakiegoś kogoś spotkałem, gdzieś tam u siebie, najbliższe, w naszych rodzinach, w naszych domach często. Nie musimy tak naprawdę gdzieś szukać. Wystarczy otworzyć oczy. Nie zaczynajmy zbawienia świata, rozwiązywania kwestii związanych z biedą w Afryce, gdzieś tam obok nas. To nie znaczy, że tam nie ma potrzeby. Są. Ale żeby nie przenieść tego środka ciężkości z człowieka konkretnego. Żydzi, kiedy rozpoczynali Paschę, z kim jedli tego baranka? Ze swoją rodziną. A kiedy ich było za mało, to kogo brali? Sąsiada, najbliższego, tam jest powiedziane najbliższego sąsiada. Nie tego mojego najlepszego kolegę, z którym zawsze tak mi dobrze. Nie bierz najlepszego, tylko ten, który jest najbliżej. Może on jest najlepszy, ale bierz tego, który jest najbliżej. Teraz pomyślmy o naszych sąsiadach. To są ci, którzy nam Pan Bóg dał. To są osoby, które nam zostały dane. Czy nam się podoba, czy nie, a może im nam bardziej się nie podoba, tym bardziej powinniśmy się na nich otworzyć. I na ich troski, nie chodzi tylko o finansowe, a? Chodzi też o wiarę, o nadzieję, o miłość, którą możemy im nieść. Oni mogą być bardzo bogaci finansowo, a być bardzo ubodzy w nadzieję na przykład. To papież Franciszek bardzo ciekawie powiedział o tym, że tylko ludzie z nadzieją decydują się na wiele dzieci. Na przykład tych dzieci jest mało dzisiaj. Bo ludzie też nie mają nadziei, nie widzą przyszłości w jakichś jasnych barwach, jakichś konkretnych. Pesymizm, że jest źle i może być tylko gorzej. Też jesteśmy powołani do tego, żeby ubogacać tą nadzieją. Inna, ważna, a być może jedna z ważniejszych rzeczy, które ma miejsce na świecie, ale ona wchodzi też w Kościół, to redukcjonizm materialistyczny. To znaczy, że człowiek jest sprowadzony do materii tylko. Że jak my mówimy, ubogi, brak pieniędzy. Właśnie, że to jest tysiąc innych rzeczy niż tylko pieniądze. Pamiętam taką sytuację, mój znajomy, nieważne, który widział, byliśmy razem w sklepie i patrzył się na panią kasjerkę, powiedział, jak ona jest, musi być biedna, że ona tyle tu godzin siedzi w tym, na tej kasie. Ale ona, żeby była szczęśliwszym człowiekiem niż wiele innych. To niekoniecznie jest ta bieda największa. No mogła być, pewnie była uboga. Ale to nie jest bieda, która nas, chrześcijan, powinna przerażać. Klemens Aleksandryjski. Chorzy w Kościele Chrystusowym. Cierpiący na zatwardziałość serca. Krótkowzroczność ducha. Targani namiętnościami, nurzający się w pożądliwościach, szarpani niezdrowymi ambicjami, obciążeni niby balastem, nadmiernymi bogactwami, luksusem, obżarstwami, pijaństwem, zapatrzeni w to, co zewnętrzne, niewolnicy grzechu, są godni pożałowania. To są chorzy w Chrystusie, to są chorzy w Kościele. To jest prawdziwa bieda. Bieda finansowa, ekonomiczna jest straszna, ale to jest jeszcze gorsze. To jest jeszcze gorsze, prawda? Nurzanie się grzechu, nadmierne bogactwo, można powiedzieć, nadmierne bogactwo. Kto by teraz powiedział, że to jest straszny biedak? Jest, musi być strasznym biedakiem, że jesteś w tym nadmiernym bogactwie. A jednak tak. Ojcowie Kościoła tak właśnie mówią. Nadmierne bogactwo daje ślepotę oczu ducha, bo skupiamy się tylko na sobie i nie widzimy tego drugiego człowieka. Ludwik Feuerbach, taki uczeń Hegla, można powiedzieć ojciec XIX-wiecznego materializmu, żeby jakby pokazać tak naprawdę, kim jest człowiek, użył takiej formuły. Człowiek jest tym, co je. No, jemy materię i jesteśmy tylko materią. Nie ma nas nic więcej. Koniec z mrzonkami jakiejś duchowości. Jesteś tym, co jesz. Ale on po części, chcąc, nie chcąc, powiedział prawdę. Człowiek jest tym, co je. Tylko musimy to dobrze zrozumieć. No właśnie. A jak ktoś je, przyjmuje Eucharystię. Człowiek jest tym, co je. Jeżeli ja przyjmuję Boga do siebie, to staje się przebóstwiony. Grzegorz z Nysy. Tak jak odrobina zaczynu wmieszana zostaje w ciało, tak też i ciało Chrystusa, który przez Boga został wyniesiony do nieśmiertelności od chwili, gdy ma udział w naszym ciele, dzięki pożywieniu i napojowi przemienia je i wszystko przekształca w siebie. Chrystus nas przekształca w siebie. Eucharystia nas przekształca w Chrystusa. Potrzebujemy tego chleba i modlimy się. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ale my, ludzie wiary, mówimy, że to nie jest tylko ten chleb fizyczny. My potrzebujemy bardziej niż chleba fizycznego Boga. I nie tylko chrześcijanie, każdy człowiek bardziej potrzebuje Boga niż tego chleba. Znaczy chleba też potrzebuje, ale to nie jest na pierwszym miejscu. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I kiedy mówimy na przykład o imigrantach na przykład, bardzo dobrze, że się troszczymy na przykład o kwestie związane z wyżywieniem, dachem nad głową. Tak, to jest troska ubogich. Ale jeszcze ważniejszą troską ubogich jest to, żebyśmy głosili im Chrystusa. Tego potrzebują jako ludzie, jako dzieci Boga. Potrzebują Chrystusa. Jeszcze o tym nie wiedząc, ale my o tym wiemy, więc nie powinniśmy o tym my zapominać, że oni potrzebują Chrystusa. To jest wyzwanie do nas. Tą samą myśl Albert Wielki, jeden z nauczycieli świętego Tomasza. Sakrament ten przemienia nas w chrystusowe ciało, abyśmy się stali kością z Jego kości, ciałem z Jego ciała, członkiem z Jego członków. To jest prawdziwy wymiar troski też o ubogich. Słowo Boże i zachęcanie, przybliżanie do Chrystusa, do Eucharystii, nasi najbliżsi, to jest znowu nie gdzieś się daleko sięgajmy. No pytanie jest, jak to zrobić? To jest trudne, na pewno. Ale to, co my mamy, co możemy zrobić, to choćby nasza modlitwa. To jest też wymiar troski o ubogich. Nasza modlitwa. Codzienna modlitwa za tych, którzy są ubodzy w wiarę, ubodzy w Chrystusa, a który nie wymaga jakiegoś wysiłku, nie wiadomo, gdzie będziemy szukali. Spokojnej modlitwy i Pan Bóg zadziała w swoim momencie. Jan 6,48. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni. Ta manna, ten zwykły chleb. I pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa dany chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało na życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiada wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. nie będziecie mieli życia w sobie. Zobaczmy, jak wyglądają też, ale my chrześcijanie, ja też często, nie mamy życia w sobie. Chodzimy po ulicach i nie mamy w sobie życia. Ile ludzi nie ma w sobie życia? Patrzmy na statystyki też, które mówią na przykład o liczbie osób z depresją. To jest niebywałe. Co piąta osoba w cywilizacji zachodniej, tak to ujmijmy, cierpi na depresję. Nie ma w sobie życia. Szukamy jakiegoś szczęścia na zewnątrz, zamiast w Chrystusie. To też jest troska ubogich. Ja na samym końcu jakby też podkreślam, że ten redukcjonizm materialistyczny, że tylko widzimy ubogość materialną, ona też wdziera się w Kościół. I żebyśmy my nie patrzyli też na człowieka tylko jako materię, że dam mu materię, już załatwiłem sprawę. Tego mu najbardziej potrzeba. Nieprawda. To jest bardzo ważne. Zobaczmy, kiedy apostołowie rozdawali jałmużnę, w pewnym momencie tych osób było tak dużo, że wyznaczyli diakonów. Diakoni mieli się tym zajmować. Oni mieli głosić Chrystusa. Jakby porządek jest. Apostołowie głoszą Chrystusa. Słowo Pana jest ważniejsze na pierwszym miejscu. To cała jałmużna też jest ważna. Ale od tego są specjalne osoby powołane do tego. Tak, żeby niczego nie uronić z Ewangelii. Nie kosztem Ewangelii. Też jest bardzo ważne rozróżnienie i wzór dla nas. Dla mnie bardzo takim symbolicznym, a jednocześnie takim mocnym obrazem jest krzyż. Krzyż, który ma tą belkę horyzontalną i wertykalną. Prawda? Myślenie horyzontalne, że człowiek człowiekowi coś może dać. To bardzo ważne jest w chrześcijaństwie. Człowiek człowiekowi musi dawać, ale zobaczmy, ta belka horyzontalna, ona jest zawieszona na belce wertykalnej, czyli na relacji człowiek-Bóg. Jakby na tej relacji, jeżeli ta relacja będzie silna, ona będzie w stanie udźwignąć tą relację horyzontalną, że człowiek człowiekowi może dać na przykład materię, pomóc sobie, ubogim. Ale jeżeli my zatracimy tą relację z Panem Bogiem, to wszystko będzie się musiało zapaść. Że to jest fikcja, że my pomagamy komuś innemu. To może być iluzja, jeżeli to nie będzie zanurzone w Bogu. Możemy budować siebie bardziej. Możemy budować instytucje, struktury, które okażą się puste wewnętrznie. I nie udźwigną tego wszystkiego, do czego my tak naprawdę jesteśmy powołani. Do takiego holistycznego, całościowego spojrzenia na człowieka. Kiedy mamy Księgę Rodzaju, Bóg mówi, że z materii, z ziemi, z prochu ziemi ulepi człowieka i tchnął w niego ducha. Jest materia, ziemia i to wszystko jest ważne. I tchnął w tego ducha. I duch jest. I dzisiaj niestety świat cały czas mówi o tej materii. Zapominamy, że to są dwa te czynniki. I mamy tą piękną scenę Marii i Marty. Prawda? Przecież ona posługuje, ona robi takie dobre rzeczy. A Pan Jezus mówi, Marto, Marto, z miłością. Martwisz się i niepokoisz o wiele, ale potrzeba mało. Albo tylko jednego. Na tej bliskości z Chrystusem. Kto jest blisko z Chrystusem, to na pewno zobaczy ubogiego. Bo w tym ubogim zobaczy tego Chrystusa. To mu nie ucieknie. Gorzej, jeżeli my wpadniemy w aktywizm taki, nawet w aktywizm wspomagania innych. Znowu możemy nie zobaczyć tego człowieka, ale możemy siebie widzieć w tym aktywizmie ostatecznie i siebie napełniać. I kończąc, wrócę do tego pytania na samym początku postawionego. Czym się różni podejście chrześcijańskie od podejścia judaistycznego, i muzułmańskiego i świata do ubogich? No i tutaj pięknie też to jest powiedziane, ale i mocno. Mateusz 25, od 31. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie, Pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytałem sprawiedliwy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzieliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłyszeliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. No i w tych słowach jest ta diametralna różnica, że my nie pomagamy abstrakcyjnej osobie, albo nawet tylko człowiekowi, my Chrystusowi pomagamy. Jemu, On się po to uniżył, On zszedł z nieba, z tronu nieba na krzyż sam. On wziął wszystkie te długi na swoje ramiona, wszystkie grzechy, cierpienia, biedę. I wszedł w te cierpienia tych ludzi. A my, jak tutaj na samym początku wybrzmiało, mamy pomagać, współpracować z Panem Bogiem. Jak On ma podnieść tych wszystkich ludzi? On ma tylko nasze ręce. On tak może podnosić tych ludzi materialnie. Nie ma innych rąk prócz moich i Państwa. No i to, i zobaczmy, tu od razu jest relacja. To, co odróżnia chrześcijaństwo, to relacja z konkretnym człowiekiem, a nawet więcej, z Chrystusem. To nie jest tylko ja i mój uczynek i ktoś tam. Już dałem 20%. Czego ode mnie chcecie? 20% było napisane, dałem 20%. Nie. Jeżeli nie ma relacji, możesz wszystko dać i nic z tego nie będzie. I możesz dać uśmiech. I uśmiechnąłeś się do Chrystusa. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
Zapraszam serdecznie do pytań do pana doktora i jak nawet konkretnych, jeżeli macie jakieś, nie wiem, przemyślenia, czy tylko jeżeli miałby to pytania refleksyjne, to prosiłbym, żeby był zabudnie, żeby może odpowiedzieć. Bardzo proszę. Ja wiem, że pierwszy ma najtrudniej zacząć, ale bardzo nie mówię. Ja. Mhm.
Mm-hmm. Niech nie je.
Po prostu tak, że nie spróbuję nie jeść. Mm-hmm. O to chodziło w naszym pytaniu. Nie, że niech nie je, bo wydaje się, że nie może utrzymać. Do tego, co słyszeliśmy o właśnie zbieraniu
ubogich. No tak, ale tutaj mamy stwierdzenie, że to nie chce pracować tak naprawdę. Chodzi o osobę, która nie chce pracować, czyli być ciężarem dla kogoś, a ponosić, a mieć z tego jakieś zyski, bo na przykład jest jałmużna. Kto nie chce pracować, nie chcesz, nie je. Jeżeli ma możliwość pracowania i nie chce pracować, niech nie będzie ciężarem dla wspólnoty. Czy bo to jest jawna niesprawiedliwość, prawda, wobec tych, którzy pracują. Obowiązkiem każdego z nas jest w miarę możliwości podjąć pracę. Natomiast pytanie jest, co to jest w miarę tych naszych możliwości, naszych zdolności, stanu zdrowia i czy na przykład ta zarobek z tej pracy jest wystarczający do utrzymania na przykład rodziny. Natomiast jeżeli ktoś wybiera strategię życiową, że ja teraz nie będę pracował, w Polsce to jest raczej niemożliwe, ale na Zachodzie tak, że będę żył z zasiłków tylko, tak? To jest coś niesprawiedliwego. Nie jest sprawiedliwe, to jest ciężar dla społeczeństwa. Niesprawiedliwy ciężar. Jeżeli ktoś może podjąć pracę, a nie chce i przyjmuje strategię taką, że będzie żył właśnie z zasiłków. No, nie tyle, że z jałmużny. On powie, że to nie jest jałmużna, to są podatki. Wszyscy dają, też daje jakieś podatki, prawda? I to mu się sprawiedliwie należy. No nie. No to jest to niesprawiedliwe. Jeżeli mógłby finansowo zaspokoić swoje potrzeby i swoich najbliższych pracą, to powinien podjąć pracę. Bo staje się też ciężarem dla innych. Jeżeli on dostaje jałmużnę, a mógłby pracować, to znaczy, że ktoś inny może jej nie dostać. Ktoś, kto jest dużo bardziej potrzebujący. Tutaj święty Tomasz przychodzi z pomocą. Lepiej się pomylić tą drugą stronę. Jak nie wiemy. Naprawdę, my nie stracimy tych 2 złotych. Nie zbiedniejemy z tego strasznie. Tego nie wiemy. Lepiej pomylić się w drugą stronę, niż on miałby przeze mnie nie zjeść na przykład kolacji. A jeżeli jem, ale jeżeli miałbym pewność, że się upiję, to nie, to nawet nie powinienem mu tego dawać. Moim obowiązkiem jest mu nie dać wtedy. Ale jeżeli ja nie wiem, co się dzieje, nie mam pewności, wolę się pomylić w tą drugą stronę. Ja nie zbiednieję, a może on zje kanapkę. Może. Pamiętajmy, to też zły jakby chciał nas odkusić, to pokusić, to właśnie też by tak mówił, prawda? Nie wiesz, co się dzieje, może lepiej zachować te 2 złote. Zachowaj je dla siebie, a innym dasz. Może bardziej potrzebując, i nie dasz. Wolę się pomylić w tą stronę niż w drugą stronę. Ja raz miałem taką, powiem szczerze, miałem taką sytuację. Jakiś mężczyzna mnie osobiście zaczepił, jak już mówię tutaj, prawda? Tak wydawało mi się wtedy, zaczepił mnie, prawda? On mi jakieś dokumenty pokazywał, jeszcze jakieś niepełnosprawne dziecko. Patrzę na to, nieważne, krótko, jeszcze przed moim nawróceniem. Czytam to tak, albo już po, kurczę, może i po, to co gorsza. Czytam to i mówię, nie no, co to jest? To koleś sobie na drukarce zrobił, to jest jakiś ksero, jakiś sobie, nie ma mowy. I coś tak brzydko odpowiedziałem strasznie. Jak ten człowiek zareagował. Tak go uderzyłem strasznie tym, w samo serce. Nie odezwał się do mnie słowem. Po prostu tak mu było przykro, widziałem to, odszedł ode mnie. Leciałem później za nim, żeby go przeprosić. Tam jest nieważne, ale tak mi głupio było. Od tamtej pory, jak przeczytałem tego, że tak święty Tomasz powiedział, jeszcze ktoś tam mądry, gdzie u mądrego, już staram się w tą drugą stronę. Że ja nie wiem, wolę już się pomylić tą w drugą stronę, niż tak jak wtedy tego człowieka prosto w serce strzeliłem. On naprawdę miał te niepełnosprawne dzieci, naprawdę potrzebował tego. A ja mu powiedziałem, i wtedy Panu Jezusowi to powiedziałem. Kłamiesz. Znaczy nie powiedziałem mu tego wprost, ale nie Panie, to powiedziałem coś takiego, ja sobie też mogę coś takiego wydrukować. No bo tak to wyglądało poniechane, jakieś takie, prawda, chodził z tym. A to był człowiek, który naprawdę potrzebował tej pomocy. Wolę się od tamtej pory mylić w drugą stronę. To on już za to będzie odpowiadał. A mnie Pan Bóg zapyta, Mariusz, dałeś? Zobacz, ile razy się pomyliłeś. A w drugi scenariusz, Mariusz, dałeś? A ja dałem wszystkim, a oni tam się popili. Ale co to jest, twój grzech? Wiedziałeś? Gdybym wiedział, to tak. Ale ja nie wiedziałem. I tam doświadczenie nauczyło mnie, że właśnie ostrożnie z osądami. Ostrożnie z osądami, bo jakby też, a nawet gdyby on, ja byłem na kursie dla narzeczonych, ktoś, a nawet gdyby on kupił te piwo. Nawet gdyby kupił te piwo. A co, ja jestem dużo lepszy od niego? A ja wiem, co on przeżył?
No, że w ten alkohol...
Ale nie. Ja nie mówię, żeby fundowali. Nie. Ale nie, mówię, ale gdybym się... Ale powiedziałem, że gdybym się nawet pomylił i on... Gdyby... Powiedziałem, że nawet gdyby kupił... Ale powiedziałem, że nawet gdyby kupił... Znaczy, ja nie chcę fundować komuś. Jak wiem, że on sobie kupi piwko i sobie wyskoczy i będzie szczęśliwy, ale mówię, że nawet gdyby kupił, ja się wolę w tą drugą stronę pomylić i go... Nie wiem, jaką ma historię ten człowiek. Nie wiem. Ale nie o to chodzi, żeby fundować teraz, prawda, każdemu, który... To z drugiej strony panu powiem. Jak widzę, że ktoś dla mnie... przychodzi ktoś pod wpływem alkoholu, to go się pytam, a dlaczego panu mam dać tą złotówkę, a nie na przykład kobiecie ciężarnej albo potrzebującej? I słucham jego racji. Zwyczaj nie ma. Jeżeli widzę na przykład, jestem już, wiem, że on jest w stanie upojenia alkoholowego. I wiem, mam, no pewność nie ma, pewność, jak może, jak tą pewność, że on sobie kupi kolejne to. No to proste pytanie, dlaczego mam dać ci tą złotówkę? W ten sposób. No broń Boże, nie zachęcam tutaj do...
Ja myślę, że tutaj my się skupiliśmy bardzo na tej materialnej kwestii przekazania tego pieniądza, na co on przeznaczy ten pieniądz. Ale my przekazując ten pieniądz, przekazujemy mu też to nasze zainteresowanie, czy zaufanie do niego. Ja myślę, że to nie może się ograniczyć do tego, że często ignorując tego człowieka, zakładając, że on rzeczywiście pójdzie i przeznaczy to na alkohol, czy na jakieś inne używki, potwierdzamy w nim ten jego wizerunek. Dokładamy ten swój kamyczek, tak ty właśnie jesteś ten, ty będziesz kontynuował to swoje życie, tą swoją rolę.
Ale nie, tylko dokończę, ale pytanie, jakby my nie wiemy kto. Ale nie, to jest ważna kwestia, prawda? No, tego, że my jesteśmy zaczepiani przez różnych ludzi. Zaczepiani, no znowu. Jesteśmy w sytuacji, w której podchodzą do nas bardzo różni ludzie. Natomiast mówię, lepiej wyjść z założenia, że ja nie wiem, co on z tym zrobi. Jakbym miał pewność, codziennie go spotykał w sklepie, że on idzie. Raz miałem taką sytuację. Widziałem, dałem mężczyźnie i za chwilę go spotykam w sklepie. Kupił alkohol za to. Nigdy już ode mnie nie dostał. Prosta sprawa. Ale ja dopiero jak miałem pewność, że to zrobi, a dopóki nie wiem, wolę nie sądzić.
Nie,
no to jest ważne, prawda? Dlatego ten jakby wskazówka, żeby pomagać najbliższym, wtedy dokładnie znamy ich sytuację, prawda? Dużo głębiej możemy rozeznawać. Zawsze jest jakaś odpowiedzialność za to, prawda? Natomiast no, też bym uważał z tym, że jakby, czy ja ich uzależnię od tych moich 2 złotych, prawda? No tam jest konkretna osoba, która potrzebuje. I znowu, co ja będę tam w sumieniu, czy ja go uzależniam, czy...
To właśnie do najbliższych, których bardzo dobrze znamy, ale oni też mają relacje w stosunku do nas i nieraz nawet wzrokiem powiedzmy.
Jeżeli wiemy, że ktoś na przykład coraz bardziej się uzależnia, no to wtedy nawet złem byłoby z naszej sytuacji uzależniać go jeszcze bardziej, prawda? Jak wnuczek przychodzi do babci tylko w sytuacji, kiedy wie, że tą dychę sobie tam w cudzysłowie otrzyma. No to trzeba takiego wnuczka obudzić. Halo, to przychodzisz do 10 zł czy do babci, prawda? Bo wtedy, jeżeli go uzależniamy z tych 10 zł, to ponosimy odpowiedzialność za to. Czynimy go gorszym. Czynimy go gorszym.
Proszę. Ja chciałabym zapytać, prosić o rozwinięcie tego tematu opcji preferencyjnej na rzecz ubogich. Bo samo sformułowanie opcja preferencyjna to jest coś bardzo takiego niezrozumiałego z punktu widzenia potocznego języka. I czy pan mógłby rozumieć?
Znaczy, chodzi o to, że że mamy wiele sposobów na pomaganie innym. To znaczy, jest wiele osób w różnych sytuacjach, którym możemy pomóc. A Jan Paweł II stwierdza, że taką najbardziej charakterystyczną cechą dla miłości chrześcijańskiej, dla caritas, jest właśnie pomoc ubogim. Że możemy na tysiące różnych sposobów pomagać i tysiącom różnym osób, ale w jakiś sposób to samo uniżenie się człowieka, uniżenie się Pana Boga, który stał się dla nas ubogim, jest jakby pewną wskazówką dla nas.
A samo słowo opcja, czy to w języku nauczania nauki społecznej Kościoła, katechizmu, czy to ma jakiś inny, bo to jest bardzo trudne przeniesienie na język.
Znaczy, opcja bym raczej, ja osobiście bym to rozumiał jako jeden z wyborów, prawda? Mogę, jest wiele wariantów do wyboru, wybieram ten. Znaczy, mówi się, uważaj, znaczy, zwracaj uwagę na ten. Zwracaj uwagę na ten. Zobaczmy, też Pan Jezus wielokrotnie odwołuje się właśnie do ubogich w różnego typu przykładach, działaniach w swoim życiu. Ci ubodzy faktycznie często bardzo są podkreślani przez samego Chrystusa. Tak rozeznał Jan Paweł II, jeszcze co więcej mówi w całej tradycji Kościoła, jak tutaj 42 punkt, jakby cała tradycja Kościoła jakby potwierdza to. I to też jest podkreślane, że to też jest znamie chrześcijaństwa. Znaczy znamie chrześcijaństwa, że chrześcijanie rozpoznawani są też po tej miłości do ubogich. Tam, gdzie jest chrześcijaństwo, tam ubodzy powinni być w sposób szczególnie traktowani. A nie ma tego właśnie w innych religiach, w taki sposób, w tak silny sposób. Bo mówiąc o ubogim, zawsze mówimy właśnie o Chrystusie też, o sytuacji, w której był Chrystus. Prawda? Nie chodzi o to, żeby w cudzysłowie beatyfikować czy kanonizować biednych, bo jest biedny, tylko że Chrystus był w tej sytuacji. W związku z tym powinniśmy też innym osobom pomagać.
Nauczyło mnie, że łatwiej jest mieć właściwe podejście do dawania innym, kiedy było się w sytuacji brania. Kiedy było się nie tylko dawcą, ale odbiorcą. Jeżeli człowiek będzie umiał z godnością i pokorą przyjmować, to zrozumie osobę, którą daje. I wtedy nie będzie to dawanie z wysokości, tylko w zasadzie, na tej zasadzie, że radosnego dawcę miłuje Bóg. Czyli ja to rozumiem, że ten, kto się nie nauczył brać, będzie miał dużo trudności z dawaniem, bo on będzie ciągle z góry dawał,
tak,
a nie na równi. I to jest jak ja kiedyś mówię w zarządzaniu, no, ja mówię, że jak nie byłeś podwładny, to nie będziesz dobrym dowódcą. Jak się nie umiesz słuchać, to nie będziesz umiał mądrze rozkazywać. Tak samo jak nie umiesz pokorze i cichości jakoś brać, to te twoje dawanie czasami będzie z góry.
Tak, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest de facto uzupełnieniem tego, bo to powinno paść, prawda? Że trzeba umieć też brać, przyjmować, prawda? To wszystko, co nam daje Bóg, z dziękczynieniem i radością. Jak my będziemy potrafili dziękować Panu Bogu za to wszystko, co nam daje, za jak On się o nas troszczy, to później my możemy naśladować też Pana Boga i troszczyć się, z tą szczułością dawać, prawda? Z troską o tą drugą właśnie osobę, a nie mechanicznie. Wiemy, jak się czujemy, ta druga osoba tego potrzebuje. Ja się uczę tego w relacji z Panem Bogiem, prawda? Bo ja mogę tylko brać od Niego, ja nic Mu nie mogę dać. Ja mogę tylko wziąć. I On się jeszcze z tego powodu cieszy, jak ja biorę. I jeszcze, że On mi może dać. I ja cieszę się właśnie z tego, że Mu dziękuję. A nie to jest tylko, bo przecież ile razy, przynajmniej ja tak mam, a to wszyscy ludzie, no bo taka jest struktura po grzechu pierworodnym, że nie widzimy tego, ile otrzymujemy. Każdego dnia jesteśmy zasypywani, można powiedzieć, przez Pana Boga. Jego czułym spojrzeniem, troską, wszystko nam daje, tyle rzeczy, no nie wszystko, tyle rzeczy nam daje. Nie wszystko, bo właśnie dobry rodzic nie daje wszystkiego, tylko tyle, ile nam potrzeba do wzrostu. A jak rzadko dziękujemy, jak ja rzadko dziękuję, to jest straszne. Muszę się tego częściej uczyć w pokorze.
I o tym rozchwianiu, jak Pan doktor widział, jakie to byłoby symptomy rozchwiania?
Znaczy symptomy polegałyby na tym, że to społeczeństwo coraz bardziej się atomizuje. Skrajny indywidualizm, poczucia wspólnotowego już tam nie ma. Jakby dobro wspólne też jest coraz większą taką iluzją, można powiedzieć, bo pytanie, co to jest dobro wspólne w Szwecji? No właśnie to jest to państwo opiekuńcze. Już tylko tyle zostało z tego, niewiele naprawdę. I pytanie jest, jak długo taka sytuacja może trwać? No, sądzę, że niedługo, tym bardziej, że wchodzą tam, wchodzi też islam o bardzo silnej tożsamości, o bardzo silnych relacjach na przykład rodzinnych. I Szwedzi pozbawieni tego, no, kontrast dla nich. Sami się pozbyli tego, laicyzując się, a z drugiej jest pewna próżnia społeczna, a z drugiej zaś strony jest bardzo silne wspólnoty muzułmańskie. I ta dychotomia, te napięcia będą cały czas rosły. I te państwo opiekuńcze, pytanie, jak długo w tej formie wytrzyma. Już teraz mamy pewne symptomy. Szwedzi na przykład zastanawiają się nad tym, czy porządku publicznego nie powinno przejąć wojsko odpowiedzialności za porządek publiczny. Jakby ktoś to powiedział w latach 80., zostałby pewnie okrzyknięty, no, on found terrible, komuś nie chcemy w ogóle tutaj w tej naszej spółce. A to już jest rzeczywistość Szwecji. To znaczy, że oni coś utracili, Szwedzi, i nie potrafią właśnie, chcieli zabezpieczyć się z instytucjami, a stracili relacje pomiędzy ludźmi.
Chciałbym, że powodem tej degrengolady jeszcze leży zawracenie relacji osobowej dający-biorący, bo jest jakiś taki omnibus państwo, a nie ma relacji.
Tak.
Tylko otrzymywanie nie ma. Każdy układ dbania o ubogich to jest o konkretnego Kowalskiego, tak. a tak samo i Kowalski otrzymując od konkretnego Ziółkowskiego, to nie tutaj od bleble państwo, tylko od konkretnego człowieka. To jest, brak tej relacji rozbija społeczeństwo.
Tak. bo tam nie ma tej wizji chrześcijańskiej, gdzie jest relacja. Tylko tak, ja płacę 50% podatków, to jestem zwolniony z tego wszystkiego. Na przykład dlaczego mają być osoby, które jakieś proszą mnie o jałmużnę? Są opieka społeczna, socjalna, jest opłacę, niech idzie tam, załatwione.
Czy nie jest właśnie tego elementem utworzone na przykład w ostatnim Wielkiej Brytanii Ministerstwo Spraw Samotności?
No, to jest bardzo dobry przykład, prawda? Samotność, no brak tych relacji. Mają wszystko, a nie mają relacji. Ubodzy w relacji, ubodzy w drugiego człowieka, w relacji z tym drugim człowiekiem. No, tak. Ale, ale
pa...
Ale to społeczeństwo sobie zafundowało takie państwo. To nie jest tak, że tam jakiś twór, taki niezależny od społeczeństwa powstał i teraz będzie kontrolował to społeczeństwo. Tylko w pewnym momencie społeczeństwo tak, im będzie łatwiej, tak, lepiej, przyjemniej, prawda? Bo odpowiedzialność z moich bark zrzucę. Niech się tym zajmą. Wirtualne państwo. Tak, tak. Ten korzyczek jest budżetem, prawda?
Tak. Nie powinna zastępować relacji jednostki niższej, bo to już jest właśnie niszczenie relacji społecznych.
Tak.
Kochani, jest czas taki, jest, ja wiem, że to jest trudny temat, który nas na dzisiaj w Polsce bardzo dotyka i bardzo boli. Ja to rozumiem, ale ja wydaje mi się, że z tego ja przynajmniej dokładnie uważam jedno, że jeżeli nie zrozumiemy, że tylko relacja osobowa w układzie osoba potrzebująca daje pewność, jak mi działanie, nie pewność 100%, że ja wiem na skutnie do tego. Nie, pewność relacji dawania i to, co ja się też nauczyłem tutaj, jak pan doktor mówił, to mojego kapłana, nie myśl. Jest, ja tam nie też mówię jakoś, stojąc gdzieś przy kościele i tak dalej, ale nie daję. Chyba, że mam wiedzę, że no, znam te długości, i tak dalej. Dobrze, zamykamy temat, to jest dla nas trudne, do przemoglenia.
Ale właśnie, nie zamykajmy tematu, właśnie nie. Żyjmy nim, nie, przemyślmy to.
Takie, że mamy to do przemyślenia w ćwiczeniach. Tak. Mamy teraz do przemyślenia temat w ćwiczeniach. Za tydzień spotykamy się na grupach dzielenia, gdzie właśnie tam sobie możemy pewne rzeczy troszeczkę dopowiedzieć. Mało tego, przerobiwszy te konkretne zadania, które są, no być łatwiej nam na konkretne się troszkę zastanowić, jakie te właśnie są relacje. Zarówno, jak tu ktoś słusznie powiedział, czas to pieniądz i tym czasem możemy też obdarowywać, to jest bardziej chyba warte niż ten
razem. Kardynał Wyszyński powiedział, czas to miłość.
Tak, czas to miłość. Oremus.